Zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. Przypomnę, że razem ze mną w studiu są panie Ania Kijek-Sanakiewicz, konsultant kryzysowy, coach, także twórczyni Kręgów Kobiet, o tym będziemy teraz troszkę więcej mówić, i pani Ilona Koszyl-Żebrowska, psycholog, coach i wkrótce psychotraumatolog. Mówię o tych kręgach kobiecych, dlatego że teraz po tych trudnych tematach związanych z nastolatkami dojrzewającymi przejdziemy do kobiet dorosłych, do filmu Siostrzeństwo Świętej Sauny. To jest film, który muszę przyznać bardzo mnie poruszył. Wydaje mi się, że chyba taki najbardziej naładowany emocjonalnie film, który widziałam w ostatnim czasie, bo tam mamy kobiece ciała, zupełnie nagie, mało twarzy, tam tylko dwie bohaterki swoją twarz pokazują. Raczej widzimy właśnie te ciała w tych oparach tego dymu ziołowego, ale to kompletnie nie są ciała, które się kojarzą seksualnie. To są ciała takie bardzo prawdziwe, które się pokazują bez żadnego wstydu, bez żadnych barier, właśnie pomiędzy innymi kobietami. I przez te ciała ten film opowiada o kobiecości, o doświadczaniu kobiecości, o tym, czym ta kobiecość dla każdej z nas jest, tym, jak się kształtowała właśnie już od dzieciństwa. I tutaj od tego chciałabym zacząć, trochę nawiązując też do poprzedniej godziny naszej rozmowy, dlatego że mamy w zasadzie już w pierwszej scenie bohaterkę, która mówi o tym, że mama zawsze mi mówiła, że mam brzydkie piersi. I ona z tym kompleksem tak sobie szła, aż dotarła do swojej dorosłości i pomyślała, że trzeba coś z tym przekonaniem zrobić. Jak się pozbyć takiego złego myślenia o sobie, które było nam sprzedane, zakodowane przez kogoś innego, zwłaszcza kiedy to było zakodowane przez kogoś bardzo bliskiego, takiego jak na przykład matka.
Ja tak odniosę się troszeczkę do kręgów i też, też tylko dodam, że twórczyni to zbyt wiele powiedziane, natomiast rzeczywiście w Lublinie w 2016 tę ideę gdzieś tam też tu przynosiłam. I tak odnosząc się do pytania, ja bym powiedziała przez też takie budowanie właśnie siostrzeństwa, tego środowiska wspierającego innych kobiet. Z różnych przyczyn, na przykład, tak też odniosę się do mojego doświadczenia, nie miałam takiego doświadczenia, żeby gdzieś tam rzeczywiście o tej cielesności, o tym dojrzewaniu móc czerpać ze starszych pokoleń. Gdzieś tam to u mnie było trochę bardziej w jakichś tematach tabu osnute. I rzeczywiście, powiem szczerze, że jakby też cały pomysł tutaj tworzenia kręgów kobiet w Lublinie pojawił się po takim momencie, kiedy ja poznałam inne kobiety, między innymi Tanę Jakubowicz-Mount, i dotknęłam w ogóle, czym jest takie wspierające siostrzeństwo, czym jest taka wioska wsparcia, czym jest właśnie taka bezpieczna przestrzeń innych kobiet, które mówią o tej swojej kobiecości. Nie dotyczy to tylko ciała, bo też mam takie wrażenie, że my tak trochę mówimy, jakby to ciało, to umysł, nie? Przecież my jesteśmy całością. Jedno z drugim jest niesamowicie cały czas, jakby w symbiozie, i czy nam się to podoba, czy nie, tak jest. Więc dla mnie to było takie w ogóle leczące i dlatego tak bardzo chciałam też to doświadczenie przenieść i pokazać też innym kobietom, na czym to polega, jak to wygląda, co to daje. A to daje właśnie to bycie razem, to uczenie się od często też starszych kobiet, które już też mają bogatsze doświadczenie, ale to jest przede wszystkim taka bezpieczna przestrzeń, w której my możemy mówić o rzeczach, o których na co dzień się też nie mówi, gdzie nie ma tabu, gdzie też jesteśmy bezpieczni. Nikt właśnie, tak mi się teraz skojarzyło z tym, wiecie, przyczepieniem się do czyichś zębów z poprzedniej części. Jedną z głównych zasad kręgów jest to, że to, co jest w kręgu, zostaje w kręgu, więc jakby tutaj nie ma takiej opcji, że my się obnażymy, powiemy coś dla nas ważnego, a ktoś potem to wykorzysta i uderzy w ten czuły punkt, nie? Więc jakby myślę, że tak się można uczyć.
Takie sprzyjające środowisko jest tutaj na pewno zasobem. Natomiast kiedy gdzieś tam we mnie rezonuje to, co wcześniej pani wspomniała o tych piersiach i o komentarzu mamy, który z pewnością nie był wspierający i został z kobietą do dorosłego życia, mam takie poczucie, że my jako społeczeństwo właśnie lubimy komentować.
Tak. Oceniać.
Oceniać. I czasem nie mamy świadomości, że to może sprawić przykrość albo właśnie odnieść taki wpływ na drugiego człowieka, bo czasem nie mamy złych intencji. I tak jak mi przychodzi taka kobieta właśnie z takim kompleksem, tak, że te piersi jej się nie podobają, bo właściwie jej mama w dzieciństwie powiedziała, że ona ma brzydkie piersi, to tak naprawdę rozpoczynając pracę z takim klientem, wychodziłybyśmy w ogóle od tego, a co ona sądzi o swoich piersiach. I tu ważne jest, żeby zweryfikować, na ile w ogóle ona dopuszcza do siebie to, jak ona myśli o sobie, o swoim ciele, na przykład o tych piersiach, a na ile ważne jest to, co powiedziała mama 15 lat temu. Pewnie zauważyłyście wy również, że czasem komentarze obcych osób nie robią na nas wrażenia. Komentarze i oceny ze strony osób bliskich, z którymi mamy połączenie emocjonalne, robi na nas duży wpływ. Dlatego, że to są osoby nam bliskie. I ten kontekst emocjonalny jest tutaj bardzo ważny. Tu jest duży ładunek emocjonalny, kiedy mąż zwróci nam uwagę, że chyba przytyłyśmy z 5 kg w ostatnim czasie. To zrobi na nas wrażenie, kiedy teściowa powie, że mogłyśmy inaczej wysprzątać mieszkanie. Dlatego raz, że nie jesteśmy w stanie zupełnie odciąć się od tego typu ocen i komentarzy, bo one będą, to najważniejsze jest to, żeby zastanowić na początku, czy ja to też tak rozumiem, czy ja też tak uważam.
Tak, żeby nie przejmować też tego wszystkiego do siebie. I tak sobie teraz myślę, że to tak łatwo się mówi, a przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy miałam, słuchajcie, nie wiem, z 12 lat. I taki kolega, nie jakiś super bliski mi emocjonalnie, powiedział wtedy, że mam grube uda. Ja do tej pory to pamiętam. Ja no nie wiem czemu, ale widocznie trafił na taki moment, kiedy mnie to na tyle zraniło i na tyle zrobiło wrażenie, że pamiętam to do tej pory, nie?
Pewnie kolega kompletnie nie byłby w stanie sobie przypomnieć tej sytuacji.
Myślę, że nie. Natomiast właśnie jeszcze tak odnosząc się do tego, co mówiła Ilona, to tak sobie myślę o tym, że często jakby to, co już było, to, co usłyszałyśmy, to, czego doświadczyłyśmy, no tutaj jakby tego się nie odzobaczy. To już gdzieś tam w nas jest. Natomiast rzeczywiście mamy też społeczeństwo takie coraz bardziej świadome, które też nie boi się skorzystać z pomocy terapeuty, psychoterapeuty, psychologa. No i tu jest jednak praca do zrobienia, bo jeżeli ja rzeczywiście, nie wiem, dorastam w takim klimacie, że moja mama mówi mi, że ja mam małe piersi i ja całe życie swoją dorosłość i kobiecość buduję na tym przekonaniu, to ono samo nie zniknie najprawdopodobniej. Natomiast przepracowując to ze specjalistą, czy też szukając alternatywnych metod, właśnie też takich jak kręgi, czy jeszcze inne rzeczy, no wtedy mamy szansę to zmienić. Dlaczego mówię o tych alternatywnych? Bo też mi się znowu przypomniała sytuacja z mojego życia, kiedy miałam tam taki temat dotyczący wątku przemocowego, którego nie udało mi się terapeutycznie przerobić. I wiecie co? W momencie, kiedy uczestniczyłam w warsztatach Wendo, autentyczna to jest historia, uczestniczyłam w warsztatach Wendo, tutaj jeszcze tworzonych wtedy przez Lenę Bielską z Herstory, jak to się mówi, pyknęło.
Czyli na czym polegają te warsztaty?
To są takie w ogóle warsztaty dotyczące właśnie ciała, ruchu, ale takiej asertywności. To jest jakby sztuka, która generalnie jakby jej podwaliny były takie, że to jest coś w stylu samoobrony kobiet, ale to jest bardzo mocno gdzieś osadzone też na stawianiu granic, na wydobywaniu swojego głosu, na pewnym takim, no ja to nazywam takim stanięciu w swojej mocy, po prostu w swojej sile. Dla mnie to było naprawdę 3 czy 2 godziny, już nie pamiętam, dla mnie to było transformujące. A de facto, jakby ktoś patrzył z boku, można by było powiedzieć, że tam sobie, nie wiem, skakałyśmy, latałyśmy, krzyczałyśmy i rozbijałyśmy deseczki. Ale była też ta przestrzeń, była też ta otwartość, było to bezpieczeństwo i były też różne podobne doświadczenia. Dlatego też o tym mówię, żeby też szukać, jeżeli my czujemy w sobie jakąś zadrę, ranę i na przykład, nie wiem, z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie, czy nie chcemy pójść do psychologa, to naprawdę też polecam różnego innego rodzaju aktywności. Ale najgorzej to zostawić samemu sobie i zamieść pod dywan. Bo to
no właśnie, w tym filmie mamy tutaj dużo takich historii. Ta, którą teraz przywołałam, to jest jedna z takich lżejszych, bo mamy tam też kobietę, która opowiada o swoim doświadczeniu gwałtu. I to jest scena wstrząsająca dla mnie, zwłaszcza, że ona dzieli się tym doświadczeniem z tymi innymi kobietami i autentycznie czuć ten ból, który one z nią współdzielą i to się też udziela widzom. Ja byłam bardzo poruszona i tak długo wychodziłam z tego filmu, zwłaszcza, że to była jedna z końcowych scen. Ale ona tam opowiada o tym, że to się wydarzyło. Później ona, wracając już do domu, spotkała na swojej drodze mężczyzn, którym to opowiedziała. I oni zupełnie nie byli w stanie dźwignąć tego ciężaru. Oni zbagatelizowali to wydarzenie, mało tego, ponownie ją wykorzystali. I to było dla mnie najbardziej wstrząsające, jak bardzo różny jest ten odbiór, że tutaj kobiety, my kobiety, słysząc taką historię, no jesteśmy w stanie naprawdę zrozumieć, poczuć ten ból, a mamy tutaj mężczyzn, dla których w zasadzie nic się nie stało. jak też mężczyzn możemy uwrażliwić na te kobiece doświadczenia, żeby traktowali je z taką należytą powagą, że to, co my mówimy, pomyślałam o tym właśnie ze względu na te warsztaty, że tu sobie biegamy, skaczemy, ktoś mógłby z boku tak pomyśleć, a to było bardzo ważne, transformujące wydarzenie. Jak mówić o swoich doświadczeniach mężczyznom w taki sposób, żeby oni wiedzieli, że to, co przeżywamy, że to, czym się dzielimy z nimi, jest dla nas naprawdę ważne. Czy nas to boli? Czy to jest powód do naszej radości? Na przykład takie warsztaty, gdzie sobie poskakałam, ale to bardzo mnie zmieniło. Jak o tym rozmawiać, żeby właśnie mężczyzna odbierał te nasze emocje na poważnie?
Takie pierwsze skojarzenie, które mi przyszło do głowy, może trochę odważne, to domagać się tego. Ale jakby zaczynając znowu od siebie, bo mam takie wrażenie, że... No przepraszam, troszeczkę będę stereotypizować, ale nie potrafię inaczej w tym momencie, że nie wiem, też przez kulturę, patriarchat, różne, nie wiem, instytucje, kobiety też często same umniejszają jakby swoją ważność i wtedy jakby to jest też naturalne, że ciężej nam jest sięgać po swoje, ciężej nam jest mówić o swojej ważności i domagać się tej uwagi od innych. W jakiś sposób na mężczyzn mamy wpływ, ale przede wszystkim większy mamy na siebie i na to, jak my się zachowujemy, więc wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim jakby zmieniając cały czas ten dyskurs taki publiczny i społeczny i mówiąc właśnie o, no nie wiem, tak kojarzy mi się to po prostu z takim przywracaniem takiej należnej roli kobiecie w ogóle w społeczeństwie. Ja nie mówię, że od razu mamy do matriarchatu zmierzać, bo jednak jestem zwolenniczką jakiejś równowagi i tego, żeby właśnie nie było słabszych i silniejszych.
A
tylko...
o tym z kolei mówi film Barbie, gdzie tam właśnie mamy to, w zasadzie mamy matriarchat, nie dążenie do niego, bo w tym ich świecie to było. I widać, że to też wcale nie jest dobre. Widać, że jednak potrzebujemy
żadna
tej równowagi.
Żadna skrajność nie jest dobra. Ale no mówię, no to co możemy zrobić, tak jak też często jak pracuję z klientami, to tam wchodzą jakieś relacyjne tematy. Mówię, no dobrze, ale pana żoną czy pani chłopakiem się nie zajmiemy dzisiaj, bo tutaj jest pan, pani, możemy pracować tutaj jakby z panem, z panią, a nie z tymi osobami, których tu nie ma. I to mi się trochę z tym kojarzy z jednej strony, a z drugiej znowu edukacja, 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 ale pewnie w jakiejś cząstce jesteśmy w stanie dotrzeć też do części dorosłej populacji mężczyzn, ale najwięcej ja bym tutaj nadziei stawiała w tym edukowaniu młodych chłopców, żeby właśnie tutaj zaczynać, bo no wydaje mi się, że to mogłoby przynieść jakieś większe efekty na przyszłość. Właśnie mówić też o kobietach, o roli kobiet, o tym, kim są, jakie są, czego potrzebują i tak kropla drąży skałę.
Wydaje mi się, że taki proces właśnie wpływania na młodych mężczyzn trochę już się zaczął i mówię to z uśmiechem, bo doświadczyłam tego sama też w kinie zresztą, na filmie Chłopi, gdzie też była bardzo taka mocna scena właśnie gwałtu i chłopiec nastolatek siedzący koło mnie bardzo emocjonalnie reagował na tę scenę i też bardzo ją przeżył właśnie. No w taki sposób, że był oburzony tym, co się dzieje na ekranie, co też mi dało takie poczucie, że idziemy w dobrym kierunku w tej kwestii.
Tak sobie myślę, że sam temat gwałtu, tak, tego rodzaju przemocy seksualnej i kto taką formę przemocy stosuje. Tak jak Ania powiedziała, zaczynamy już od młodych chłopców, których edukujemy w tym zakresie. Natomiast osoby, które stosują przemoc, to są osoby, które bardzo często sami nie radzą sobie ze swoimi emocjami, uczuciami, mają trudność w regulowaniu swojego zachowania i dopuszczają się do zachowań agresywnych, przemocowych. Ja bardzo często pracuję z osobami, które stosują przemoc. I to jest praca właśnie na przekonaniach, ale też właśnie praca na emocjach i na nauce wyrażaniu ich po to, by nie stosować przemocy. Przemoc jest doraźna, to jest doraźne narzędzie do otrzymania jakiejś korzyści dla nas. Jeżeli uderzę żonę albo zastosuję coś innego, już mówię stereotypowo, bo oczywiście kobiety również stosują przemoc, to jest doraźne, bo ja bardzo szybko sobie zrealizuję swoją potrzebę. Ale można inaczej. Tak samo w tym przypadku możesz uderzyć męża, żonę, ale możesz też zrobić coś innego i to w tym kierunku warto iść, właśnie w kierunku psychoedukacji.
No i tak jeszcze wracając do tego filmu, bo mi się to teraz tak skojarzyło z tym, że też no rzeczywiście nie chciałabym tak generalizować. Pomyślałam sobie o tej scenie i to być może było też tak, że te kobiety, które udzieliły wsparcia takiego mentalnego tej pokrzywdzonej kobiecie, po prostu one już były też na tyle gotowe na to, na tyle już też miały kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami, że jakby miały przestrzeń na to, żeby właśnie wejść empatycznie i ją, nie wiem, pocieszyć, wysłuchać. A ci konkretni mężczyźni, których spotkała na swojej drodze, oni kompletnie tego jeszcze nie mieli. Co nie znaczy, że wszyscy mężczyźni tego nie mają, a z kolei, że wszystkie kobiety to mają. Bo też mam wrażenie, że gdzieś tam idąc w takim kierunku właśnie mocnego stereotypu, to byśmy sobie strzeliły w kolano, a tego nie chcemy. I to, co Ilona powiedziała, tak? Właśnie, że sprawca przemocy i jego zachowania to już jest jakaś reakcja na coś, tak? Jakby na coś, z czym sobie nie radzi. Więc tutaj też jest ta praca. Natomiast z drugiej strony takie wsparcie też dla ofiar, brak tej podwójnej wiktymizacji, jakby też to, o czym wielokrotnie słyszymy, że no bo za krótką spódnicę ktoś założył i sama sobie winna, tak? No z tym możemy walczyć i na to się nie zgadzać. I też stawiać granice. I tutaj jest ta praca znowu do wykonania.
Tak sobie myślę, że w przypadku osób, które doświadczyły przemocy seksualnej, każdy rodzaj doświadczenia przemocy jest trudny. Natomiast jeśli chodzi o kontekst seksualny, to bardzo często te osoby mają trudność, żeby o tym mówić. I tutaj dobrym narzędziem są właśnie grupy wsparcia. Tak naprawdę możemy w dzisiejszych czasach znaleźć grupy wsparcia w każdej trudności. I to, co mają grupy wsparcia, czego nie ma na przykład nasze środowisko, nasza społeczność, nasze osoby najbliższe, to doświadczenie w tym zakresie. Takie doświadczenie życiowe, bo przeżyły coś podobnego. Tym osobom jest łatwiej zrozumieć. I tak sobie myślę, że grupy wsparcia mają dużą moc.
Tu na moment postawimy kropkę, a do grup wsparcia, zwłaszcza tych kobiecych, wrócimy po krótkiej przerwie.